To jest przywilejem móc służyć Panu. Jest to przywilejem wierzyć Jemu i osobiście Go znać. To przypominam sobie na wczoraj wieczór. W pewnym sklepie kupiłem jakąś drobnostkę i tam był taki miły, młody człowiek. Tam nie było nikogo innego w sklepie oprócz jeszcze jednej sprzedawczyni. I zapytałem go tak przez ladę wprost, czy miał pan już przeżycie z Bogiem? Tak ze serca to powiedziałem. A on na mnie spojrzał i powiedział, nie, jeszcze nie. Ja odpowiedziałem, może się to jeszcze stać. Zobaczymy, co Bóg uczyni. Kiedyś i gdzieś wywoła Bóg tych ostatnich. Nie wiemy, gdzie oni są, ale Bóg zna tych swoich i gdy ci Jego są zbawieni, będą Go także znać. Czujmy się dobrze w obecności Bożej. Dziękujmy Jemu za każde jedno słowo, które się do nas rozlega i za wszystkie błogosławieństwa, które On już darował i za to, co jeszcze się stanie. Wiecie, że ja we wcześniejszych latach byłem szybkim kaznodzieją, lecz jestem coraz wolniejszy, nie dlatego, że się starzeję. Chór także piękną pieśń śpiewał, że nie pozostanie wszystko tak w młodości. To przechodzi także w starość. I nawet najmłodsi między nami zauważają, że się starzeją. Ci, którzy dzisiaj mają 18 lat, wspominają wstecz, jak to było, gdy mieli 14 lat. 14-latki myślą, jak to było, gdy szkoła się zaczęła i tak dalej. Każdy myśli wstecz. My wszyscy mamy ziemski wzrost i mamy nadzieję też także, że będziemy mieli duchowy wzrost i ta błoga nadzieja, którą my wszyscy, którzy uwierzyliśmy, którzy nosimy w nas, to jest ta nadzieja, że wkrótce będziemy z tego ciała wyjęci i będziemy młodzi. Będziemy w zmartwychwstałym ciele, w którym już nie będziemy mogli być zmęczeni, chorzy czy cośkolwiek, ale na wieki pozostaniemy tacy, jacy jesteśmy. Wtedy nie ma już starzenia się, nie ma choroby. Czy nie cieszymy się z tego? Szczególnie my, którzy już się postarzeliśmy, gdy już to wszystko nie funkcjonuje tak jak wcześniej i te członki nie są tak giętkie. Myślmy ciągle na to, że nasz Pan przyjdzie wkrótce i wtedy i dla nas ten wspaniały poranek nadejdzie i ten dzień się już nie skończy. Pan sam jako słońce będzie świecił i On może wszelką łzę z naszych oczu otrzeć. Ja chciałbym przyłączyć się do przeczytanego już słowa i potem przejść do proroków i Nowego Testamentu. Z psalmu 34 słyszeliśmy: chcę Pana w każdy czas uwielbiać Pana. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Ten wiersz jest właściwie doświadczeniem dla nas wszystkich. Myślimy na to słowo apostoła Pawła. Dziękujcie Bogu za wszystko w każdym położeniu, bo tak to Bóg chce mieć. I jak często mi i może nam wszystkim jest to trudnym, gdy doświadczenia przychodzą na nas, gdy przychodzą dni, które nam się nie podobają, bo wiele nieprzyjemnego i niesprawiedliwego i cokolwiek jest z tym związane, może przyjść na nas i wtedy nie czujemy się dobrze. I szczególnie wtedy, gdy nieprawość, niesprawiedliwość przebiera miarę i gdy dzieje się to z innymi, to nam tak bardzo nie przeszkadza, ale gdy nas to trafi, gdy my jesteśmy wciągnięci w jakieś rzeczy, w których odczuwamy, że niesprawiedliwość na nas przyszła, wtedy to już inaczej wygląda. Te ciężary innych można nieść lżej niż swe własne i te doświadczenia innych lepiej osądzać i przetrwać niż własne. Ale niechby każdy dał temu słowu przemówić do swego serca, ja do mojego, wy do waszego. Ja chcę Pana, będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. My nie mamy wielbić jakichś ludzi, ale Pana. I Pan w ciężkich położeniach, sytuacjach nie zadawał nam bólu, ale był nam naszym pocieszeniem i pomocą. I tak możemy i w trudnej sytuacji Panu przynosić chwałę, nawet gdy ból wypełnia nasze serce. I dalej jest napisane: dusza moja będzie się chlubić Panem, niechaj słuchają pokornie i weselą się. Ci inni w ogóle nie przyjdą tam, gdzie imię Pańskie jest uwielbiane, ale ci pokorni, którzy naprawdę przed Bogiem się upokorzyli, bo tak jest napisane, Bóg sprzeciwia się tym pysznym, ale pokornym daruje łaskę. Człowiek musi po pierwsze skłonić się pod tą potężną rękę Bożą. On musi Boga uznać, musi ten plan Boży z ludzkością respektować. I tak skłonić się pod tą potężną rękę Bożą, aby Pan mógł go z prochu podnieść i postawić na skalnym fundamencie. Gdy to się stanie, wtedy jest radość, wtedy jest uwielbienie i pokój w naszym sercu. I jak jest napisane, ci pokorni będą słuchać i cieszyć się, gdy Pan będzie uwielbiony, jest wielbiony z całego serca i z całej duszy. Bądźcie szczerzy z samymi sobą we wszystkich doświadczeniach, które nas mogą spotkać. Nie może dojść do tego, aby szatan nam jeszcze do tego nas mógł zwrócić przeciwko Panu, bo to często jest tym przypadkiem. Wpierw on chce nas w coś wrzucić, a potem powiedzieć, widzicie? Tak to Pan dopuścił. Ale proszę, w każdy czas czuwajmy i naszą ufność całkowicie na Bogu i Jego łasce składajmy. Nie dajmy szatanowi żadnej szansy, aby nam coś jakoś w myślach podawał, przez co moglibyśmy upaść. I jak już było czytane, jest napisane w wierszu 4: wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Pragnąłbym czasami, ja myślę, że Bóg także, aby między nami było więcej pieśni, więcej uwielbienia i swobodnego rozwoju tego, co pojedynczy odczuwa w obecności Bożej. Kto chce uwielbiać Pana, niech uwielbia. Kto chce powiedzieć amen, niech mówi amen. Kto chce wołać alleluja, niech woła alleluja. Abyśmy po prostu byli wyjęci z tego tak zwanego kaftanu bezpieczeństwa i mogli Panu swobodnie dziękować, czy to za Jego słowo, czy za Jego łaskę i za to, co na nas uczynił. W każdym razie te rzeczy codzienności nie mogą nas tak przygniatać, aby ta radość w Panu nie mogła już być naszą siłą, naszą mocą, ale żebyśmy w każdej sytuacji, we wszystkich okolicznościach ta radość w Panu była naszą, pozostała naszą mocą i wtedy z pewnością On nam da łaski, abyśmy modlili się i za naszych wrogów. Wtedy mogłoby się nam powodzić nam tak jak Jobowi, który modlił się za swoich przyjaciół i Pan odwrócił jego los. I gdy szczerze możemy się modlić za takich ludzi, którzy chcą coś złego przeciwko nam uczynić, abyśmy się za nimi modlili, gdy to potrafimy, wtedy Bóg i nasz los odwróci i Jego moc, mocne ramię objawi. Niech by tak się stało. Jak już było wzmienione, że jesteśmy tutaj po to, aby słuchać Słowa Bożego, niektóre miejsca chciałbym przeczytać, znane miejsca z Amosa 8, Amos 8, 11, wiersz 11. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. Kto ma różne tłumaczenia, tam się znajduje to, ten zwrot, aby słuchać wskazówek Pana, aby słuchać objawień Pana. Są różne tłumaczenia Biblii, one wszystkie objawiają ten sam sens. W tych decydujących dniach i czasach, które są zbawiennego znaczenia, nie rozchodzi się tylko o to, aby ktoś z Mateusza 13, albo z Marka 12, albo z Łukasza 24 kilka miejsc przeczytał i potem swój komentarz o tym dał. Ale w tak decydujących czasach, do których teraz doszliśmy, muszą te odpowiednie miejsca być szukane i znalezione, które ludowi Bożemu zostały powierzone, przeznaczone, abyśmy i my te obietnice, które nam należą, ze słowa się dowiedzieli, uwierzyli w nie i także dożyli. To odróżnia właściwie zbór żywego Boga od wszystkich innych kierunków wiary. I my na tym miejscu w pokorze twierdzimy i wiemy, że nam to Słowo Boże przez Ducha Świętego zostało objawione. Tutaj ludzie nie interpretowali, czy nie rozprzestrzeniali swych własnych myśli, ale usłyszeliśmy Boże Święte Słowo i to zostało nam przez Ducha Świętego w tych wszystkich kontekstach i znaczeniu naprawdę objawione. To mówimy z wdzięcznością przed Wszechmogącym Bogiem. A więc, gdy tutaj jest napisane, że i przyjdą dni, w których Bóg ześle głód do kraju, nie głód za chlebem albo pragnienie za wodą, lecz głód za słuchaniem tych słów, tych wskazówek i objawień Bożych. Objawień Boga Pana. I dlatego jesteśmy tutaj zgromadzeni z różnych krajów i narodów. Czy zrozumieliśmy to? Bo my żyjemy w tych dniach, w których Bóg ten głód zesłał. I to jest naprawdę ten czas, o którym prorocy wtedy mówili. Były wyjątkowe odcinki w historii zbawienia. Tak jak te różne odcinki w historii ludzkości istniały. I potem mamy ludzi, którzy w tej historii ludzkości szczególnie się wyróżniali, czy to byli królowie, czy byli to jacyś cesarze, czy wodzowie, czy jacyś naukowcy wybitni. Zawsze byli ludzie, którzy się wyróżniają w ludzkości. I potem mamy w tej historii zbawienia mamy mężów Bożych w Starym i w Nowym Testamencie, którzy po prostu się wyróżniają. Nie każdy był Abrahamem, nie każdy był Mojżeszem, nie każdy był Eliaszem, nie każdy był Pawłem, nie każdy był Piotrem czy Janem, ale Bóg miał ludzi, którzy po prostu się wyróżniali i wewnątrz historii zbawienia. I to byli tacy mężowie, którzy wiedzieli o Bożym powołaniu, którzy nie tylko głosili, ale przez których Bóg mógł mówić, przez których Bóg mógł działać, przez których aktualnie wszystko do najnowszego stanu w swym królestwie mógł przyprowadzić. I my wierzymy, że Bóg dzisiaj w ten sam sposób działa, jak to kiedykolwiek czynił. I my wierzymy w to, że On musi mieć usta na ziemi, aby móc mówić, musi móc działać, musi móc się objawić. Nasza tęsknota zmierza tam, aby im dłużej, tym więcej mógł się Bóg objawić. Nie wszyscy prorocy byli wielkimi mężami, ale gdy Bóg ich do tego powołał, myślę teraz właśnie na Amosa, z którego właśnie czytaliśmy, przez którego Bóg mówił. On mówi w rozdziale 7 bardzo znaczące słowo. Amos 7 od 12 wiersza. U Amosa 7 rozdział od wiersza 12. Do Amosa zaś rzekł Amazjasz: Jasnowidzu, uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj. Lecz w Betelu już nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek królewski. Tak, dzisiaj by powiedziało się, miasto biskupów z wielką świątynią, coś wyjątkowego, i tam miał prorok w ogóle nie mówić. Dlaczego nie? Dlatego, że ludzie nie byli gotowi słuchać tego, co Bóg ukazał temu człowiekowi, temu mężowi. To słowo jasnowidz, to jest napisane ciągle znowu w Starym Testamencie, ale tutaj jest to bezpośrednio użyte bezpośrednio w połączeniu z tym słowem prorok. I tam rzekł Amazjasz: jasnowidzu. A więc ci biblijni prorocy byli jasnowidzami. Oni widzieli w wizjach to, co Bóg im objawiał i ukazywał. I potem przez inspirację Ducha Świętego to, co widzieli w wizji, aby to ludowi dalej podawali w imieniu Pana. I jak już było powiedziane, ten człowiek, on powiedział: wyrusz, uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jedz chleb i tak dalej. I tutaj już nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek królewski. Im bardziej uważają się ludzie za znaczących i za wielkich, tym większe jest to niebezpieczeństwo, aby tą prostotę Bożą odsunąć i usunąć. I żeby w ogóle nie zrozumieć, że Bóg to jest, który myśli to dobrze z nimi. I to może być tutaj jeszcze dodane do tego, tak długo jak Bóg jeszcze mówi i proroków wcześniej późno posyła, wtedy jeszcze nie porzucił nas, wtedy ma jeszcze łaskę dla nas, myśli to dobrze dla nas, z nami, ma tą nadzieję dla nas. Czy zrozumieliśmy to? Bóg tak w Starym Testamencie swoich sług wcześniej późno posyłał. I jak na jednym miejscu jest napisane u Ozeasza 6:5, dlatego ociosywałem ich przez proroków. Tak jest dosłownie napisane. I co to było? Ci ludzie nie zrozumieli, jak dobrze Bóg to z nimi myśli. Że On jeszcze posyła męża, jasnowidza do nich, aby przez niego do nich mógł mówić. Jest to miejsce w Nowym Testamencie. Bóg nas łaskawie nawiedził i w łączności z tym oni nazwali Jezusa w jego czasie prorokiem. Drodzy, on był prorokiem, on był kapłanem, on był pośrednikiem, jeszcze dzisiaj jest i orędownikiem i tak dalej, ale on jest jeszcze więcej niż prorokiem. On jest królem królów i panem panów. On, który był w chwale, pozostawił swą chwałę, przyszedł do nas, abyśmy otrzymali tą możliwość móc przyjść do Niego. Ja czytam tutaj dalej od wiersza 14. Wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza: nie jestem ja prorokiem, ani też uczniem proroka, czy uczniem szkoły proroków. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor. On dokładnie powiedział, czym jest. Dawid mógł powiedzieć: jam jest pasterzem. Każdy mógł powiedzieć, czym był od początku, czy czym jest. Ale potem nadszedł dzień Bożego powołania i wtedy to się stało. I zapadła Boża decyzja. Błogo każdemu człowiekowi, który to abecadło bycia wierzącym rozumie, mianowicie, aby respektować Boże decyzje. Kto nie respektuje Bożych decyzji, ten nie może w ogóle liczyć się z tym, że dojdzie duchowo z Bogiem do celu. Ja niedawno komuś powiedziałem, nie chcę tutaj mówić o szczegółach, ale jeszcze raz to wypowiedziałem ustami i powiedziałem: przechodzicie obok tego, co Bóg teraz czyni obok, omijacie to. Wy szydzicie z tego. Nie ma wam to nic do powiedzenia. I jeszcze dodałem to zdanie: gardzicie tym, co Bóg teraz czyni. I wylądowaliście w pobożnej formie, która nie nosi Bożego życia w sobie. Drodzy, to nie było osądzenie, to było tylko ocenienie tego na podstawie Słowa Bożego. Bo jeszcze jest napisane w 1 do Koryntian 2:15: człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Tak to pisze Paweł tam. I tutaj mamy męża Bożego. To, co go dotyczyło, tak mógł powiedzieć: wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza: nie jestem ja prorokiem, ani też uczniem szkoły proroków. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor. I teraz w wierszu 15. Lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie: amen. Lecz Pan, nie on sam, ale Amos powiedział, kim był. Był hodowcą sykomor i tak dalej. I potem to ugruntowanie: lecz Pan wziął mnie spoza trzody. I teraz właśnie myślę na Elizeusza, który miał przed sobą 12 zaprzęgów wołów i do dzisiejszego dnia istnieją mężowie, którzy chodzą za wołami i nie rozumieją tego, że człowiek jest w kraju. Oni idą i orają i tak dalej, idą, orają i nie rozumieją tego. To nie, nic nie gra żadnej roli, czy to jedna para wołów, czy 12, ale oni maszerują za tymi wołami bez tego, żeby rozumieli, co Bóg w kraju uczynił. Dopiero wtedy, gdy ten dzień nadszedł i nagle tam coś dalej zostało podane. Ten płaszcz, wiecie, co tam się stało? W tym momencie to się stało. Woły zostały wołami, były tam zabite i tak dalej. I wtedy nie można było powrócić, aby iść za wołami. I ta uprzosz była na ogień zużyta. Dobrze się to paliło. woły zostały potem zjedzone i tak dalej. I to stare już przeminęło. Coś nowego się zaczęło i można, nie można już było powrócić do tego starego. Drodzy, gdy Bóg nas powołuje, gdy On przyjdzie ponad nas, Jego moc się nam objawi, wtedy wszystkie mosty są zburzone, wtedy już nie ma drogi powrotnej, tylko droga naprzód z Bogiem. Od tego właśnie dnia. Czy zrozumieliśmy to wszyscy? Niechby Bóg darował nam naprawdę łaski. Tu idzie to jeszcze dalej. W tym słowie. Lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie. Jak cudowne to jest. Słuchajcie jeszcze tego. Pomimo to, że Pan powołał, nakazał i posłał, Amazjasz powiedział, tutaj nie. Tutaj w imieniu Pana nie możesz nic zwiastować. Odejdź. Czy zauważamy, o co się rozchodzi? Rozchodzi się o to, aby w tym właściwym czasie i teraz my żyjemy teraz, my nie żyjemy w czasach Amazjasza czy innych czasach, my żyjemy teraz. I teraz rozchodzi się o to, aby akceptować to, aby słuchać i przyjąć to, co Pan przez Ducha i przez Słowo dzisiaj zborowi ma do powiedzenia. Zawsze jest łatwo przyozdabiać groby proroków i potem mówi nam Pan w twarz, wasi ojcowie ich przecież tam włożyli. Trzeba rzeczywiście zważać na to, aby nie popaść w ślad tych, którzy odrzucali, ale aby wejść, znaleźć tą drogą sprawiedliwych i przyjąć to i dziękować Panu za to i także Go naśladować. I to idzie jeszcze dalej. Wiersz 16. A teraz posłuchaj ty słowa Pana, ponieważ mówisz, nie prorokuj przeciwko Izraelowi i nie wyrokuj o domu Izaaka. Dlatego tak mówi Pan, twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd, a twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Twoja ziemia sznurem będzie podzielona, a ty umrzesz na nieczystej ziemi. Izrael zaś pójdzie ze swojej ziemi na wygnanie. Bardzo poważne słowo. Wiecie, czasami Biblia i w proroczym słowie używa niektórych wypowiedzi jak kobieta, czy oblubienica, czy gdy to są upadłe, to nierządnica, czy cudzołożnica. Ja nie wynalazłem tych określeń. One są napisane w Biblii i Bóg chce nam to przed oczy przedstawić, tą niewierność. I On nie tylko jakieś straszne pojęcie nam postawił, ale ukazuje, jak strasznym to jest, gdy duchowy nierząd jest czyniony, czy duchowe cudzołóstwo. On chciał nam to przed oczy postawić, abyśmy to zrozumieli. I gdy przejdziemy do Starego Testamentu, cudzołożnicy musieli być ukamienowani. I kto wszystko zna tą historię? I tutaj było zapowiedziane temu Amazjaszowi coś strasznego. Dlaczego? Dlatego, że nie był gotów słuchać słowa żywego Boga. I powiem wam dzisiaj, kto nie jest gotów słuchać słowa żywego Boga w tych dniach, ten pójdzie do cudzołożnicy, pójdzie do zmieszania, będzie czynił dalej duchowy nierząd, może w innej formie, ale nie dojdzie do jasnego i czystego zwiastowania Słowa Bożego, bo tam dojdziemy tylko na tej przez Boga utorowanej drodze, nie na własnej drodze. I już w ogóle nie dojdziemy, gdy odrzucimy mężów Bożych. Czy zrozumieliśmy to? To wtedy było tą konsekwencją. Ilu uczyniło dobry początek? Potem szukali i myśleli, że coś znaleźli. I wczoraj przez telefon ktoś mi powiedział, znaleźliśmy wiele niebiblijnych rzeczy u was. Ja chciałbym tego człowieka chętnie przede mną mieć, który by choćby na jakimś miejscu w Biblii mógł swą rękę położyć. Chciałbym go przede mną mieć, a przez telefon można wiele mówić. To u Boga po prostu tak jest. Kto nie przyjmie do serca miłości do prawdy i nie pójdzie wewnętrznie z tym, ten musi dać wiarę kłamstwu. A kto da wiarę kłamstwu, jest pod szatańskim wpływem, pod wpływem tego starego węża, kłamcy. Nie wiem, dlaczego właśnie o tym myślę, ale mam nadzieję, że będziecie śpiewać tak jak wcześniej te pieśni od pastora Paula. Będziecie śpiewać tak jak dotychczas, ale gdy ten człowiek leżał na łożu śmierci, wiecie, on nie dał się ochrzcić biblijnie, nie chciał dać się ochrzcić i trzymał się tradycji aż do końca. I dwa zdania, które prawdopodobnie były jego ostatnimi, brzmiały. Ja mam to u siebie zapisane pisemnie. On powiedział, ja ucałowałem starego węża. Ludzie, którzy śpiewali w językach godzinami, wielbili i uwielbiali i tak dalej, słyszeli prawdę. Emil Mayer już wtedy ten chrzest w imię Pana Jezusa Chrystusa zwiastował i inne biblijne prawdy. Byli mężowie, którzy ominęli to. Ale potem przychodzi to łoże śmierci i zauważa się nagle, że nie piło się z kielicha błogosławieństw, tak jak Paweł mówi, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest to społeczne z krwią Jezusa Chrystusa? Jak możecie równocześnie z tego kielicha, jak jest napisane w 1 do Koryntian 10, jak możecie równocześnie z kielicha demonów i z kielicha Pana pić? Tak jest napisane we wszystkich Bibliach naszych. Przeczytam wam to, abyście wiedzieli, że tak to jest napisane. To jest w 1 do Koryntian 10. 1 do Koryntian 10. Czytamy tutaj od wiersza 21. 1 Koryntian 10 od wiersza 21 i 22. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Gdyby to słowo wszędzie przeczytano, wtedy przerażenie przeszłoby przez całą salę. I wszyscy by w oburzeniu powiedzieli, my przy stole demonów? Ja nawet o tym nie myślę. Zostawcie mnie w spokoju. Drodzy, co pisze Piotr? W tych ostatnich dniach będą nauki, które powstały przez demony, będą nauczane. Czytaliście to? Wszędzie tam, gdzie Duch Święty, nie ma Ducha Świętego i tej inspiracji, i tego, i to jasne Słowo Boże nie jest głoszone, ale rzeczy są przekręcane i naginane i tak dalej. Tam wróg ma swą rękę w grze. Tak jak w ogrodzie Eden z Ewą przekręcił po prostu to słowo, on to elegancko uczynił. Mówił także o owocu i drzewach. Pan także to czynił. Ale on tą rzecz, ten wróg postawił tą rzecz na głowie i już się to stało. Ta żona Amazjasza musiała to na siebie wziąć jako karę za to, że on, ten człowiek, ten najwyższy, który miał to do powiedzenia i nie przyjął tego, co Bóg posłał. Dlaczego powiedział Pan Jezus? Gdy kogoś posyłam i kto go przyjmie, ten przyjmuje mnie. Kto was słucha, ten słucha mnie. Tak jest w Słowie Bożym napisane. Nie troszczcie się o to, co będziecie mówić, bo ja podam wam to, co macie mówić. Drodzy, my, to musi być jeszcze raz podkreślone, my mamy do czynienia z wielkim duchowym nierządem i cudzołóstwem duchowym, z pewnością, ale Bóg tego nie chce. Bóg chce oblubienicę bez plam i zmarszczek. Bóg nie chce, abyśmy raz tu siedzieli, tam siedzieli, gdzie są jakieś demoniczne nauki i są jakoś przyrządzane, ale tam, gdzie ten stół Pana jest, tam, gdzie Słowo Boże się do nas rozlega, tam, gdzie jest wypełnione, ześlę dni, nadejdą dni, mówi Pan, i ześlę głód do kraju. Nie głód za chlebem i pragnienie za wodą, ale głód za słuchaniem Słowa Pana. I tacy ludzie z wszelkiego duchowego zamieszania będą wyrwani i postawieni do Królestwa Bożego. Oni noszą pragnienie za czystym mlekiem Ewangelii i to idzie ciągle dalej, za pouczeniem, za wszystkim, co dla nas przygotował. Ja wierzę, że to jest dla nas bardzo wielką lekcją i także to może być jeszcze raz podkreślone. Zawsze byli ludzie, którzy Boga uwielbiali za to, co On kiedyś gdzieś czynił. I uwielbiają Go już za to, co kiedykolwiek uczyni, bo to, co czyni i u nich uczyni, mają prawo do tego, dlatego że czekają na to. Ale obecnie przechodzą obok tego, co Bóg czyni. I my na tym miejscu ciągle znowu to mówiliśmy i wznosiliśmy. Rozchodzi się o to, aby znaleźć, otrzymać tą łączność do działania Bożego i iść z całego serca z tym, co Bóg czyni. Ja nie mam zamiaru czynić jakiegoś porównania. Nie jestem ani prorokiem, ani jakimś rolnikiem, czy hodowcą czegoś. Nie jestem właściwie niczym. Nie potrzeba długo, aby to zrozumieć. My otrzymaliśmy to słowo naszego Pana i nosimy Boży skarb w ziemskich naczyniach. I nie tylko ja sam, ale my wszyscy, którzy Słowo Boże w tych dniach z ust Bożych słyszeliśmy. Wiecie, w dniach Mojżesza Pan do niego powiedział: ty bądź Aaronowi Bogiem, a on będzie twoim prorokiem. Mocna część. Gdyby dzisiaj to coś ktoś tak powiedział, ludzie chcieliby uciec i powiedzieć: moment, ten człowiek, to on się posuwa za daleko, ale tutaj mamy dokładne podanie tego od Boga przekazanego słowa. Nie wiem, czy tutaj to już czytałem, ale możemy to właśnie przeczytać szybko i potem także zakończymy. Tutaj w drugiej księdze Mojżeszowej w 4 rozdziale jest napisane, wszyscy znacie to powołanie proroka Mojżesza, który przedtem także był pasterzem. On pasł tą trzodę owiec swego teścia Jetry, ale Pan go stamtąd zabrał. Był ten dzień Bożego powołania w jego życiu i przyszło to Boże zlecenie. Przeczytajmy, wpierw czytamy o tych dwóch znakach i potem od wiersza 10. Dalsza rozmowa między Panem i Mojżeszem. I od wiersza 15 jest dalej napisane. Druga Mojżeszowa 4 od wiersza 15. Ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego. dziwne. Tam ktoś, z którym Bóg mówił, ma te od Boga otrzymane słowa, ma położyć komuś innemu w usta, aby dalej to podał. Dlaczego musiało to tak być? Nie własne myśli miał Aaron podawać dalej, ale to, co z ust Wszechmogącego Boga przyszło, to święte słowo. I to słowo nigdy nie powróci na pusto z powrotem, ale wykona to, na co Bóg je posłał. Bo Bóg czuwa ponad swoim słowem, aby to wypełnić. Ty będziesz mówił do Niego i włożysz słowa w usta Jego, a ja będę z ustami Twoimi i z ustami Jego. Amen, aleluja. Bóg był nie tylko z ustami proroków i apostołów. Bóg chce z naszymi ustami być, gdy z naszych ust te same słowa wychodzą, które Bóg im objawił. Wtedy On był z nimi, wtedy On jest z nami z łaski. Uwielbione niech będzie Jego wspaniałe imię. I będziemy się strzec przed tym, aby coś innego przynosić, jak tylko Słowo żywego Boga. Ja odczuwam radość z powodu tego, że Pan nas uprzywilejował, abyśmy z wiarą przyjęli Jego cudowne i święte Słowo i zachowywali to w sercach naszych. A ja będę z ustami Twoimi i z ustami Jego i pouczę was, co macie czynić. On będzie mówił za Ciebie do ludu. On będzie ustami Twoimi, a Ty będziesz dla Niego jakby Bogiem. Niemieckie tłumaczenie mówi, Ty będziesz dla Niego w miejsce Boga. Z czego czytałem? Z gazety? Nie. Czy z jakiejś krytycznej książki? Nie. Z Biblii, z Księgi Bożej czytałem. Dlaczego Bóg do proroków powiedział, wy jesteście bogami? Dlaczego? Dlatego, że oni tą Bożą substancję słowa przyjęli w siebie i stali się uczestnikami boskiej natury. Bóg przecież nie chce jakichś fantastów, którzy fantazjują o Jego Słowie. On chce z nas uczynić uczestników boskiej natury i dlatego musimy zostać znowu zrodzeni przez to nasienie Słowa Bożego, które jest żywym i przez Ducha, który to ożywia. A więc odnośnie Aarona jest napisane, On będzie mówił za Ciebie do ludu. On będzie ustami Twoimi, a Ty będziesz dla Niego w miejsce Boga. Tutaj mamy Boży porządek. Bóg posyła swoich sług i proroków wcześniej i późno. Czy przedtem byli pasterzami, czy coś hodowali, czy paśli owce, czy byli rolnikami, to nie odgrywa żadnej roli. Mamy respektować decyzje Boże i błogo człowiekowi, który ten Boży porządek aż do dzisiejszego dnia rozpoznaje. I Bogu za to dziękuję. Co pisze Paweł do swojego współpracownika Tymoteusza? Ty te rzeczy słyszałeś, które były uczone. Powiesz je innym, aby i oni mogli innych pouczać. To musi ta sama nauka być, to samo słowo. Wszystko musi na końcu tak być, takim być, jak było na początku. To są te drogi Boże z Jego ludem w tych dniach. Bóg posłał głód między lud i biada tym, którzy nie wykupują tego czasu, którzy odrzucają proroczą służbę, tak jak wtedy Amazjas uczynił. Wtedy tylko jedno pozostaje. Dalej czynić w duchowym nierządzie, w obojętnie w jaki sposób, w jakim rodzaju. To jest ten sam duch denominacji, w który Ludzie się między sobą naradzają i podejmują decyzję. My na tym miejscu nie mamy do czynienia z decyzjami ludzkimi. My na tym miejscu respektujemy boskie decyzje i z całego serca to czynimy. Jego słowo jest naszym słowem, Jego życie jest naszym życiem, Jego decyzje są naszymi decyzjami. Nic nie może nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. My żyjemy w proroczym okresie czasu. Potrzeba było przyprowadzenia do porządku i Bożego pouczenia i objawienia wszystkich tych tajemnic. I tak Pan to z łaski darował. Chciejmy Jemu z całego serca za to dziękować. I tak jak w słowie wprowadzającym to czytaliśmy, uwielbiajmy wspólnie naszego Pana i oddawajmy Jemu chwałę, który wejrzał łaskawie na swój lud. Błogo temu, kto teraz ma ucho ku słuchaniu. Błogo tym, którzy nie mają zatwardziałego serca i nie mówią, to nie jest dla nas, odejdź. My mamy to, co mamy, my w to nie wierzymy. Proszę, przyjmijcie to, co tutaj w słowie jest napisane, jako napomnienie. Weźcie to z sobą na drogę. My nie straszymy na tym miejscu żadnego człowieka, ale ta sprawa jest tak poważna. Tu rozchodzi się o to być czy nie być. Rozchodzi się o śmierć i życie. Rozchodzi się o wszystko, o całość. Kto idzie przeciwko Bogu, nie może być z Nim. Albo jak to mogą zrozumieć? My możemy iść z Bogiem, aby być z Nim. Kto idzie przeciwko temu, co on czyni, nie może być z nim. I Pan mówi, kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. Kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Chciejmy należeć do tych, którzy idą z nim, którzy z nim zbierają, którzy się zgromadzają w jego obecności, aby słuchać jego słowa. I Jemu z całego serca za wszystko dziękować. Wielkich rzeczy dokonał na nas. Jemu Wszechmogącemu Bogu niech będzie chwała i cześć, uwielbienie teraz i na wieki wieków. Alleluja. Amen. Amen. Powstańmy teraz, aby się modlić. Pomodli się, proszę, bracie Rus. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie na nowo wspólnie za Twoje drogie i święte i prawdziwe słowo, które i dzisiaj wieczorem do naszych serc przemówiło. Panie, prosimy Ciebie, niechby nie było nikogo między nami, kto by odrzucał Twe słowo, kto by stawiał pod znak zapytania Twoje słowo. Objaw, Panie, wszystkim, którzy tu są, że przyjmujemy Twoje słowo i żebyśmy wierzyli Tobie, oddawali za to cześć i chwałę, jak z jednych ust, bo Ty tylko dobrze z Twym ludem myślisz. Ty Twój lud wyprowadziłeś, Panie. I co nie należy do Twojej trzody, to od Ciebie odejdzie, ale Twoje owce słuchają głosu Twego i one idą za Tobą, Panie, gdziekolwiek Ty prowadzisz. I my wiemy, gdzie ich prowadzisz. Ty prowadzisz na łąki zielone, na niwy zielone i do świeżych wód i źródeł. Dzięki, chwała i uwielbienie Tobie, Barankowi. My uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Twoje wspaniałe i cudowne imię Jezus. Alleluja. Amen.